Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 12 listopada witam Państwa, Krzysztof Bronk. Benedykt XVI przyjął dziś szefa Komisji Europejskiej. Spotkał się również z uczestnikami kongresu na temat komórek macierzystych. Od tych dwóch audiencji rozpoczniemy nasz program. Nadamy również wywiad księdza Tadeusza Cieślaka z biskupem Ignacym Decem, ordynariuszem diecezji świdnickiej. A na zakończenie rozważanie księdza Waldemara Turka o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. Papież jest zaniepokojony sytuacją Europy, która przeżywa poważny kryzys i boryka się z wielkimi problemami, powiedział po audiencji u Benedykta XVI przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Spotkanie w cztery oczy umożliwiło użyteczną wymianę opinii na temat sytuacji międzynarodowej i współpracy Kościoła katolickiego z Unią Europejską, czytamy w oficjalnym komunikacie. Mówiono też o promocji praw człowieka, zwłaszcza wolności religijnej.
Van Rompuy przebywa w Rzymie w związku z poważnym kryzysem, jaki przeżywają obecnie Włochy. Państwo to znajduje się na krawędzi bankructwa. Swoją dymisję zapowiedział premier Silvio Berlusconi, po czym spodziewane jest powołanie rządu tymczasowego. Jego celem będzie przeprowadzenie niezbędnych reform. Przebywający od wczoraj w Rzymie przewodniczący Rady Europejskiej asystuje tym zmianom. W międzyczasie Herman Van Rompuy złożył wizytę na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz w głównej siedzibie wspólnoty świętego Idziego, a także w prowadzonych przez nią ośrodkach charytatywnych.
Badania naukowe są wyjątkową okazją do zgłębiania cudów wszechświata, złożoności natury i piękna życia, także ludzkiego. Ponieważ jednak człowiek, stworzony na obraz Boga, ma nieśmiertelną duszę, niektóre wymiary ludzkiej egzystencji są poza granicami kompetencji nauk przyrodniczych. Gdy te granice się przekracza, grozi poważne niebezpieczeństwo podporządkowania szczególnej godności i nienaruszalności ludzkiego życia względom wyłącznie utylitarnym. Przypomniał o tym papież, spotykając się z uczestnikami międzynarodowej konferencji pod tytułem Dojrzałe komórki macierzyste – nauka, przyszłość człowieka i kultury. Została ona zorganizowana w Watykanie przez Papieską Radę Kultury.
Benedykt XVI wskazał, że kiedy granice wynikające z samego człowieczeństwa są respektowane, nauka może dawać naprawdę ważny wkład w ochronę ludzkiej godności. Człowiek może być przedmiotem badań naukowych, ale nigdy nie wolno go sprowadzać do roli narzędzia. W tym sensie bardzo pożyteczne są badania nad medycznym zastosowaniem dojrzałych komórek macierzystych i Kościół je popiera, jednak pod warunkiem należytego uwzględniania pełnego dobra osoby ludzkiej i społeczeństwa. Ten warunek jest bardzo ważny. Dzisiejsza mentalność pragmatyczna zbyt łatwo bowiem aprobuje wszelkie dostępne środki do osiągnięcia pożądanego celu, choć liczne są dowody zgubnych skutków takiego myślenia. Gdy jest on tak pożądany jak leczenie ciężkich chorób, naukowcy i politycy ulegają pokusie ignorowania zastrzeżeń moralnych i posuwają do przodu wszelkie badania przybliżające do celu.
Zwolennicy badań podejmowanych w nadziei osiągnięcia takiego celu nad komórkami macierzystymi z embrionów popełniają poważny błąd. Przeczą niezbywalnemu prawu do życia każdej ludzkiej istoty od poczęcia do naturalnej śmierci. Zniszczenia nawet jednego ludzkiego życia nie można nigdy usprawiedliwiać pożytkiem, jaki mogłoby to przynieść innym. Jednak takie problemy etyczne nie zachodzą, gdy komórki macierzyste czerpie się z tkanek organizmów dorosłych, z krwi pępowiny podczas porodu czy z płodów, które zmarły z przyczyn naturalnych. Stąd dialog między nauką a etyką ma wielkie znaczenie, by zapewnić, że za postęp medycyny nie będzie się ponosić niedopuszczalnych kosztów ludzkich. Kościół przyczynia się do tego dialogu, pomagając w formowaniu sumień zgodnie z rozumem i w świetle prawdy objawionej. W ten sposób nie dąży on wcale do tego, by hamować postęp nauk, ale przeciwnie, by prowadzić go w kierunku naprawdę owocnym i korzystnym dla ludzkości.
Nauka winna służyć dobru każdego człowieka, uwzględniając zwłaszcza najsłabszych, wskazał papież. Podkreślił, że Kościół, zwracając uwagę na potrzeby bezbronnych, ma na myśli nie tylko nienarodzonych, ale też tych, którzy nie mają dostępu do drogich metod leczenia. Sprawiedliwość wymaga, by zdobycze badań naukowych były do dyspozycji wszystkich. Obok względów etycznych należy też brać pod uwagę kwestie społeczne, gospodarcze i polityczne, tak aby rozwojowi nauk medycznych towarzyszyło sprawiedliwe zapewnienie wszystkim opieki zdrowotnej. Kościół może tu dawać konkretną pomoc poprzez swoją służbę zdrowia, czynną w tak wielu krajach, szczególnie wśród najuboższych, stwierdził Ojciec Święty.
Moim gościem jest ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, której przedstawiciele gościli w Watykanie na ostatniej audiencji ogólnej w środę. Jaka była okazja dokładnie tego pielgrzymowania księdza biskupa z pomocniczym i z kapitułą katedralną?
Z kapitułą, tak. Było nas w sumie 19 osób. Przyjechaliśmy, by Ojcu Świętemu podziękować za dwie beatyfikacje. Najpierw za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, ale mieliśmy też szczególny drugi powód, mianowicie w tamtym roku ksiądz kardynał Meister w imieniu Ojca Świętego w katedrze w Münster w Niemczech wyniósł do chwały ołtarzy księdza Gerharda Hirschfeldera, który zginął w Dachau 1 sierpnia 1942 roku. Był kapłanem czeskim, pochodzenia był Niemcem, a teraz właśnie
Polska diecezja,
myśmy go otrzymali w darze i dlatego ten dar przyjęliśmy i przyjechaliśmy Ojcu Świętemu podziękować za to wyniesienie do chwały ołtarzy mieszkańca ziemi kłodzkiej, który tam właśnie bardzo pięknie pracował, był duszpasterzem młodzieżowym i właściwie za odważne propagowanie Słowa Bożego, za sprzeciwianie się ideologii nazistowskiej przez Wiedeń został do Dachau odesłany i tam z wycieńczenia i w wyniku różnych chorób zmarł. Wręczyliśmy Ojcu Świętemu taki piękny obraz naszego błogosławionego i to był taki właśnie gest wdzięczności wobec Ojca Świętego.
Diecezja świdnicka ma niespełna 10 lat. Co udało się do tej pory zrobić i jakie plany duszpasterskie obecnie są realizowane, a może jakie będą podejmowane?
Gdy idzie o takie dzieła duszpasterskie, to mamy za sobą peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. Ta peregrynacja trwała ponad 3 lata i przyniosła bardzo dużo owoce. Są takie właśnie piękne ślady, które pozostały. Między innymi właśnie kolonka do Miłosierdzia Bożego odmywana w wielu kościołach o godzinie 15 każdego dnia. Tak więc to było takie pierwsze wielkie przedsięwzięcie duszpasterskie. Mieliśmy też kongres eucharystyczny, to jeszcze jak nasz papież żył w roku eucharystycznym, podjęliśmy taką inicjatywę. Miał ten kongres 10 stacji w terenie, w większych miastach diecezji. Teraz gdy idzie o takie sprawy materialne i gospodarcze, więc udało nam się gmach kurii wyremontować. On był w ruinie, ten gmach. Tam dzisiaj jest kuria biskupia i moje mieszkanie. Następnie podjęliśmy organizację seminarium duchownego. Otrzymaliśmy od powiatu teren poszpitalny. Teraz seminarium znajduje się już w całości Świdnicy. Przedtem mieliśmy część w Wrocławiu, a część w Świdnicy. Mamy w tej chwili 62 kleryków. Lekko liczba powołań spada, ale na nasze potrzeby decyzjalne jest to liczba wystarczająca. W maju wyświęciłem 18 diakonów dla kapłanów. Na 6 roku obecnie mamy 14 diakonów. To jest taka nadzieja, że Kościół będzie właśnie mógł dysponować tymi kapłanami. Gdy idzie o sprawy duszpasterskie, co zamierzamy, to chcemy przed stuleciem objawień Matki Bożej Fatimskiej podjąć peregrynację obrazu Matki Bożej albo figury Matki Bożej. Ta druga peregrynacja byłaby maryjna, pierwsza była Chrystusowa, obraz Jezusa Miłosiernego, a teraz byśmy właśnie taki akcent maryjny postawili w związku z nadchodzącym jubileuszem stulecia objawień Matki Bożej Fatimie.
Czy można coś powiedzieć na temat dotychczasowej działalności charytatywnej Kościoła Świdnickiego?
Tak, więc mamy Caritas diecezjalną. Ona została ustanowiona zaraz po powstaniu diecezji. To była jedna z pierwszych instytucji diecezjalnych i mamy wiele ośrodków w terenie. W sumie w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, wydaje Caritas około 300 obiadów każdego dnia. W 5 punktach takich ważniejszych naszej diecezji przychodzą ubodzy na obiady. I prowadzimy dzieła charytatywne różnego rodzaju. Są zespoły charytatywne, które działają w parafiach. opiekują się biednymi, przygotowują różne paczki, na przykład na święta Bożego Narodzenia, na święta wielkanocne. Mamy spotkania też wigilijne z ubogimi i w wyniku różnych takich katastrof, czy też klęsk żywiołowych, na przykład powodzi, bo tam jest teren górski, raz po raz te powodzie tam się powtarzają, no też Caritas nad tym czuwa, potem jeżeli trzeba pomagać ludziom poszkodowanym, to Caritas właśnie śpieszy z pomocą tym ludziom.
Wspominaliśmy na początku o międzynarodowości błogosławionego Gerharda. Tak. Czy jest jakaś współpraca transgraniczna, międzynarodowa diecezja?
Tak jest, więc my jesteśmy takim pograniczem, dlatego na terenie naszej diecezji się jakoś tak krzyżują wpływy właśnie polskie, też trochę niemieckie, czeskie i właśnie ta beatyfikacja pokazała, że te wpływy są. Mianowicie my byliśmy w Niemczech na tej beatyfikacji, a potem było wielkie dziękczynienie na terenie naszej diecezji w Kudowie, tam gdzie pracował prawie 7 lat jako wikariusz błogosławiony Gerhard i przyjechali też Niemcy, taka duża delegacja, przyjechali także Czesi, także liturgia była w trzech językach, homilia była w części po polsku, po niemiecku i po czesku. Teraz w rocznicę beatyfikacji mieliśmy takie jednodniowe sympozjum międzynarodowe także w Kłodzku ojców franciszkanów, więc można powiedzieć, że błogosławiony właśnie jest takim łącznikiem między tymi trzema narodami, które się w jakiś sposób łączą z tą ziemią, na której terenie dzisiaj znajduje się diecezja świdnicka.
Czy są jeszcze jakieś inne inicjatywy współpracy?
Mam na przykład polsko-czeskie dni kultury chrześcijańskiej, to się odbywają właśnie każdego roku pod hasłem Bądźmy rodziną. I to jest czas jesieni w różnych miejscach naszej diecezji, także w Czechach, w diecezji Hades Kralove, bo z tą diecezją bezpośrednio graniczymy. Mamy tam kontakty właśnie, jesteśmy zapraszani do Hades Kralove na kościelne uroczystości. My z kolei też zapraszamy, jak mamy jakieś większe uroczystości, naszych gości, sąsiadów z południa na nasze uroczystości.
Czy jest jakieś zaangażowanie misyjne, może właśnie pomoc duszpasterska sąsiadom?
Księża właśnie nasi, niektórzy pracują na terenie Czech. Tu więcej Wrocław jest zaangażowany, idzie o taką formację naukową, ponieważ tam jest fakultet teologiczny, więc jak pamiętam jeszcze, jak byłem rektorem papieskiego wydziału teologicznego, to sporo księży z Czech przybywało do Wrocławia, żeby robić licencjat, także doktoraty i wielu właśnie porobiło to. W tym sensie właśnie jest taki kontakt dobry między Czechami, a tutaj Dolnym Śląskiem.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz biskup Ignacy Dec ze Świdnicy.
Dziękuję bardzo.
Okruchy Ewangelii. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Dobiega końca rok liturgiczny. Tradycyjnie u jego schyłku rozważamy tematy związane z naszą przyszłością i z dniem, w którym Bóg, sędzia sprawiedliwy, oceni jedynie słuszną miarą nasze postępowanie. Na ten temat niewiele się mówi w środkach masowego przekazu, bo nie jest on ani łatwy, ani miły. Człowiek współczesny niechętnie myśli o konsekwencjach swoich czynów, zwłaszcza tych niezgodnych z przykazaniami Bożymi. A jednak kiedyś trzeba będzie zdać sprawę z całego naszego postępowania. W dzisiejszej przypowieści Jezus mówi o pewnym człowieku, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Znamy dalszy ciąg tej przypowieści. Dwaj pierwsi słudzy, obdarowani talentami, puścili je w obieg i zarobili drugie tyle. Trzeci sługa, który otrzymał 1 talent, ukrył pieniądze swego pana w ziemi i po jego powrocie oddał mu je bez żadnego zysku. Reakcja właściciela była bardzo surowa. Odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Zauważmy, że gdy Pan rozdawał talenty sługom, nie mówił, żeby zadbali o ich pomnożenie. Zatem sługa, który otrzymał jeden talent i następnie go zwrócił, wykonał polecenie swojego Pana. Jednak tylko dwaj pierwsi zostali pochwaleni przez Pana, a trzeci mocno zganiony. Dlaczego? Odpowiedź znajdziemy jedynie, jeśli weźmiemy pod uwagę ukryty, duchowy sens przypowieści ukazującej sąd ostateczny. W rzeczywistości bowiem w tych kilku zdaniach Jezus ukazał historię naszego życia i naszej relacji w odniesieniu do Boga. Talenty, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii, to dary, jakie każdy z nas otrzymał i otrzymuje od Pana. Dary, których należy używać, które należy pomnażać, które trzeba rozwijać i dobrze wykorzystywać. Pozostanie tajemnicą, dlaczego jednego z nas Pan obdarza 5 talentami, innego 2, a jeszcze innego 1. Ewangelia mówi, że czyni to według zdolności każdego. Trzeba szybko dodać, że nasze ostateczne szczęście nie zależy od ilości otrzymanych talentów, ale od sposobu ich wykorzystania. Jeśli weźmiemy pod uwagę błogosławionych i świętych, nie zawsze są to ludzie najbardziej utalentowani. Wystarczy wspomnieć apostołów wybranych przez samego Jezusa. Z punktu widzenia duchowego nawet ten, kto otrzymuje 1 talent, jest obdarzony hojnie i może dokonać wielkiej rzeczy. Jakie są nasze talenty i co z nimi robimy? Nie tak dawno ktoś z moich znajomych świeckich, który z punktu widzenia zawodowego i ekonomicznego zrobił dosyć dużą karierę, wyznał trochę ze smutkiem: niczego w życiu nie osiągnąłem. Mogłem tylko się domyślać, że chodziło mu o coś większego, trwalszego i nieprzemijającego, czego rzeczy materialne nie mogą zapewnić. W miarę jak mijają lata naszego życia, coraz częściej wracamy myślami do naszego dzieciństwa i młodości. Próbujemy też dokonać jakiegoś bilansu, biorąc pod uwagę nasze ówczesne marzenia i plany i porównując je z tym, co udało nam się osiągnąć. Czy tego typu porównanie to jedynie znak nostalgii za minionym czasem? Być może. Ale warto też wykorzystać tego typu myśli do pewnego rachunku sumienia w odniesieniu do talentów i do zasadniczego dla nas pytania: co z nimi zrobiliśmy? Nawet jeśli dojdziemy do wniosku, że zmarnowaliśmy wiele okazji w naszym życiu do uczynienia dobra i do pogłębienia naszej duchowej relacji z Bogiem i przyjaźni z człowiekiem, nie może nas to zniechęcać czy paraliżować. Mamy wciąż talenty w ręku, które w każdej chwili możemy zacząć pełniej wykorzystywać. Z punktu widzenia duchowego, póki żyjemy, nigdy nie jest za późno. Niech nam towarzyszy to przeświadczenie i pobudza nas do entuzjazmu, aktywności, a przede wszystkim do ufności w dobroć Pana, który kiedyś powróci.
Tu Radio Watykańskie. Rozważanie księdza Waldemara Turka kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.